poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Zima trzyma, ale złagodniała, więc i my przeniesiemy się z mroźnego świata Neptuna i jego księżyców w nieco cieplejsze okolice Urana. Dla równowagi rzucimy okiem, a właściwie uchem na Słońce za pomocą sieci radioteleskopów ALMA. Przejrzymy też korespondencję od słuchaczy, w której pojawiły się nowe zdjęcia zjawisk i obiektów astronomicznych.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 23 stycznia po 21.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Ania Dąbrowska i Silent Scythe na dobry początek dzisiejszego Radia Planet i Komet z Polskiego Radia PIK.
Tu Radio Planet i Komet.
Najnowszy telegram z ESO donosi: ALMA zaczyna obserwację Słońca. A ja zachodzę w głowę, jak to możliwe i dlaczego w ogóle największa sieć radioteleskopów na świecie kieruje się na najsilniejszy i największy obiekt na ziemskim niebie, skoro już przecież Słońce jest właściwie na stałe monitorowane także przez pozaatmosferyczne, kosmiczne instrumenty do śledzenia naszej gwiazdy dziennej.
Astro Raport.
Szczegóły ujawni Krzysztof Czart, Europejskie Obserwatorium Południowe.
No właśnie, można się zastanawiać po co, ale odpowiedź jest dość prosta, ponieważ naukowcy, żeby jak najlepiej poznać wszystkie procesy zachodzące na Słońcu i je zrozumieć, chcą monitorować Słońce we wszystkich dostępnych zakresach długości fali, w całym widmie promieniowania elektromagnetycznego, w zakresie widzialnym, rentgenowskim, innych zakresach. ALMA jest takim instrumentem, który jest przeznaczone do obserwacji radiowych na falach od długości submilimetrowej i milimetrowej. Więc jest to jakby taki kolejny przedział, w którym można Słońce oglądać. Obserwacje Słońca mają jeszcze inny kontekst. Zazwyczaj te wielkie teleskopy astronomiczne są konstruowane po to, żeby oglądać na niebie obiekty jak najsłabsze. Słabe gwiazdy, słabe galaktyki, mgławice. Natomiast Słońce jest miliardy razy jaśniejsze. Obserwacje Słońca są swego rodzaju wyzwaniem dla astronomicznych teleskopów. Mogą ulec uszkodzeniu odbiorniki, które rejestrują promieniowanie, jeśli nie są odpowiednio przystosowane. Również sama konstrukcja teleskopu, jeśli nie jest stosownie zrobiona, to także może ulec uszkodzeniu. ESO w swojej historii miało taki przypadek, gdy jeden z innych teleskopów submilimetrowych o nazwie SEST, taki szwedzki radioteleskop, przypadkowo został skierowany na Słońce. Skończyło się to pożarem konstrukcji lustra wtórnego, czyli uszkodzeniem instrumentu. Na szczęście ALMA jest zaprojektowana tak, że coś takiego jej nie grozi. Jest dostosowana do tego typu obserwacji. I niedawno właśnie po raz pierwszy przeprowadzono obserwację Słońca przy pomocy sieci radioteleskopów ALMA. W ogóle w historii obserwacji prowadzonych przez ESO są to pierwsze obserwacje Słońca instrumentem, który należy do ESO, w którym ESO jest partnerem.
ALMA konkretnie skierowała się na jedną ze słonecznych plam, by zobrazować ją w niespotykany dotąd sposób.
ALMA skierowano na jedną z bardzo dużych plam na Słońcu, obserwując ją w zakresie fal o długości 1,25 mm i 3 mm. To pozwoliło zajrzeć w różne warstwy słonecznej chromosfery. Chromosfera to jest taka warstwa, która znajduje się nad powierzchnią Słońca. Jako powierzchnię Słońca traktujemy warstwę nazywaną fotosferą, tą, którą my widzimy w świetle widzialnym. Nad nią znajduje się chromosfera, wciąga się na kilka tysięcy kilometrów, mniej więcej. Później nad nią są wyższe warstwy, na przykład korona słoneczna, wciągająca się dużo szerzej. Chromosferę normalnie nie widzimy, jak na Słońce patrzymy. Możemy ją zobaczyć na przykład przy zaćmieniach Słońca, jako taką bardzo cieniuteńką obwódkę. I właśnie patrząc na różnych długościach fali, w tym zakresie fal milimetrowych, możemy spojrzeć jakby w różne warstwy chromosfery. I na stronie internetowej ESO można zobaczyć obrazy uzyskane w ten sposób właśnie, jak różni się ta plama na różnych obrazach. A dodatkowo, używając już nie większej liczby anten, tylko jednej pojedynczej, wykonano także obraz całej tarczy słonecznej. Także mamy bardzo szczegółowy obraz plamy i jej okolic oraz nieco mniej szczegółowy obraz całego dysku słonecznego.
Czy dobrze interpretuję Twoje słowa, myśląc, że dzięki ALMIE zaglądamy jakby warstwowo, niejako odkrywając kolejne warstwy w głąb plam słonecznych?
Można użyć takiego porównania. Same plamy słoneczne są takimi strukturami związanymi z polem magnetycznym Słońca, które się wydostaje na zewnątrz i w miejscach, gdzie ono jest bardzo mocno skoncentrowane i silne, gdzie takie plamy powstają. Są one troszeczkę chłodniejsze od otoczenia, bo otaczających je obszarów Słońca, dlatego wydają nam się ciemne. Na przykład sama chromosfera ma w dolnej części, z tej najbliższej części względem fotosfery, ma temperaturę właśnie taką typu na przykład 4000-4500 stopni, czyli no taką jak plamy słoneczne mogą mieć. Natomiast później ta temperatura rośnie nawet wraz z wysokością, nawet do kilkudziesięciu tysięcy stopni.
Zdawałoby się, że nasza gwiazda dzienna już jest tak rozpoznana, tak rozebrana na czynniki pierwsze, że no fakt faktem. Nie możemy bezpośrednio zajrzeć do jej wnętrza, więc tutaj musimy się posiłkować pewnymi teoretycznymi modelami. No ale jeśli chodzi o te zewnętrzne warstwy, no to praktycznie chciałoby się powiedzieć, wiemy już wszystko o Słońcu. A w jaki sposób ALMA może nam tę wiedzę wzbogacić?
Te obrazy z ALMA dają nam rozkład temperatury w chromosferze, czyli możemy lepiej poznać, jak to wszystko się tam dzieje i polepszyć modele opisujące procesy fizyczne zachodzące na Słońcu i w jego atmosferze. Druga sprawa dotyczy dokładności tych obserwacji. Anteny ALMA, obserwując jako interferometr, uzyskują bardzo dużą zdolność rozdzielczą tych obrazów, więc możemy dokładnie wszystkie szczegóły obejrzeć.
Z niespotykaną dotąd precyzją możemy obserwować plamy słoneczne i śledzić ich zachowanie. Temu służyć będzie w najbliższym czasie sieć radioteleskopów ALMA, największa na świecie, która znajduje się na płaskowyżu Chahnantor w Europejskim Obserwatorium Południowym. Krzysztof Czart, pięknie dziękujemy.
Również dziękuję.
I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
Już na zawsze styczeń będzie szczególnym miesiącem dla fanów Davida Bowie. Stąd też w oprawie dzisiejszego Radia Planet i Komet pojawia się Lazarus.
Temat miesiąca.
Panie Jerzy, czy widział pan kiedyś Urana na własne oczy?
Tak, przez lornetkę, ale gołym okiem nie.
A mi się udało kiedyś gołym okiem, ale to były naprawdę przecudne warunki, bo pamiętam, że oczywiście była bezksiężycowa noc i to była noc też po chłodnym froncie atmosferycznym, więc niebo było takie przewiane, przeczyste. Miałem ze sobą dosyć precyzyjną mapę z zaznaczeniem, gdzie ten Uran powinien być. No i tak się wpatrywałem przez te moje okulary, tak wytężałem wzrok, że w końcu zidentyfikowałem, że taka niepozorna gwiazdka to musi być ten Uran. I wszystko się zgadzało w zestawieniu ze sferą gwiazd stałych, więc z pewnością wtedy się nie pomyliłem. O tym jestem głęboko przekonany. No a przez lornetkę to Urana można już z łatwością zidentyfikować wśród gwiazd. Prawda?
No i tak. Dobrze mimo wszystko byłoby wiedzieć, gdzie go szukać, no bo tak naprawdę to wcale nie jest dominujący punkt na niebie. Ale jeżeli rzeczywiście mamy chociaż podstawową mapę nieba, powinniśmy Urana znaleźć dosyć łatwo. A ci, którzy mają większe teleskopy, mogą się pokusić, o poszukanie czegoś więcej. No właśnie, jeżeli mamy teleskop może 20-centymetrowy, może większy i używamy dużych powiększeń, no to zobaczymy, że gwiazdki są punkcikami, a Uran już nie. To jest taka malutka tarczka i to jest właśnie dopiero ciekawe. Podobno niektórzy nawet są w stanie zobaczyć barwę. Trudno mi w to uwierzyć, ale rzeczywiście niektórzy może się sugerują, ale mówią, że faktycznie widzą tam taki turkusowy odcień Urana.
Warto mieć dobrą mapę nieba albo korzystać z naszego multimedialnego kalendarza astronomicznego w kanale radio-teleskop.pl na YouTubie. Tam mówiliśmy na początku roku o Neptunie, a za chwilę zaserwujemy opowieść o identyfikacji Urana. Niewątpliwie pomogą jaśniejsi koledzy Mars i koleżanka Wenus. Tak jak w styczniu pomogły nam w odnalezieniu Neptuna, tak w lutym znajdą się w pobliżu Urana właśnie.
Tam są ryby, a przecież gwiazdozbiór ryb jest jakiś taki mało interesujący, ani ciekawych obiektów, ani jasnych gwiazd. Tak więc faktycznie akurat teraz mamy wspaniale planety układające się w tym miejscu, gdzie warto po prostu patrzeć. Tak więc patrzymy na Wenus, bo dominuje, na Marsa, bo też dosyć jasny, no i na Urana, który jest tym wyzwaniem, bo przecież teoretycznie nie widać go gołym okiem, no chyba, że niektórzy tacy jak ty, obdarzeni sokolim wzrokiem, potrafią go dostrzec.
Sokolim wzrokiem. Dobre warunki po prostu miałem. A, i to było naście lat temu, jak wspominam sobie te obserwacje, czyli wtedy, kiedy nie mieliśmy jeszcze tak rozświetlonych okolic. Nawet już teraz gdzieś głęboko na wsi spotyka się, czy to stacje benzynowe, czy jakieś hurtownie, czy magazyny, które są po prostu silnie iluminowane i to wszystko niestety tworzy nam ten świetlny smog i nawet już poza miastem trudno znaleźć takie klasycznie ciemne miejsca, żeby na tle horyzontu niebo odcinało się gwiazdami i żeby te gwiazdy wręcz no, wychodziły z tego nieba i kładły się na nas. Marzy nam się taka podróż w czasie, albo może zmiana świadomości tych, którzy w sposób nieumiarkowany światła w nocy używają. To jest jednak temat na zupełnie osobne rozważania. My chcemy się zająć Uranem, bo podobnie jak Neptun, to także jest arcyciekawy świat.
Taki William Herschel, ten musiał mieć ciemne niebo. Wychodził do swojego ogrodu, no i pewnie fascynował się tym wspaniałym niebem. A był 13 marca, no to sobie wyobraźmy, już troszeczkę cieplejsze powiewy, wystawia teleskop i patrzy gdzieś ponad konstelację Oriona, bo jeszcze w marcu można go dostrzec. Między Orionem i bliźniętami zobaczył coś przez teleskop, to nie gwiazda, jakby kulka, jakby coś nieostrego, jakby mała tarcza. Może kometa? Dziw bierze, że od razu nie pomyślał planeta, prawda? No ale wtedy pomyślmy sobie. Znany Układ Słoneczny do Saturna i chyba nawet nikt do końca się nie zastanawiał, czy tam dalej mogą być wielkie planety. Układ Słoneczny był zamknięty. A tymczasem Herschel zobaczył coś właśnie dziwnego. Pomyślał sobie kometa. Za jakiś czas, podobno minęło kilka tygodni, zobaczył, że ten obiekt przesunął się. No i wtedy zaczął zwracać uwagę, że kometa raczej tak wolno nie przesuwałaby się wśród gwiazd. I wtedy bardzo nieśmiało pomyślał sobie, a może planeta? Ale to by było odkrycie, ale ojej, ale kto mu uwierzy? No w każdym razie poinformował cały świat, że widzi wspaniałe ciało, najprawdopodobniej planetę. O, astronomowie, gdy skierowali teleskopy, powiedzieli, świetnie, mamy planetę, wyliczono jej orbitę i w ten sposób Układ Słoneczny poszerzył się, bo mamy już coś więcej za Saturnem. To był naprawdę ogromny krok. Świetnie powiedzieli astronomowie, jak ją nazywamy. Zapytajmy Herschela, w końcu on jest odkrywcą, on będzie wiedział najlepiej, a on taki skromny. Powiedział sobie, a może gwiazda Jerzego, no bo jego królem był Jerzy, no to jak można, inni powiedzieli. No może dla ciebie to jest bardzo ważna osoba, ale dla innych na świecie akurat jest mniej ważna, więc nie, miną setki lat, na przykład w takim XXI wieku, kto będzie pamiętał, kto to był Jerzy, albo o co chodziło z gwiazdą Jerzego, trzeba inaczej ją nazwać. To w takim razie, skoro ty jesteś odkrywcą, to nazwijmy ją Herschel. Ale to też tak nie bardzo pasowało, no więc koniec końców ustalono, to będzie Uran. Uran ze względów właśnie takich genealogicznych, tak jak właśnie mówiliśmy o tym, że ojcem Marsa jest Jowisz, ojcem Jowisza jest Saturn, w takim razie ojcem Saturna jest oczywiście Uran. I tak właśnie powstał na niebie Uran. Świetnie, wszyscy przyklasnęli i wszyscy byli zadowoleni. Jaki symbol? No niektórzy oczywiście zaproponowali połączenie Słońca i Marsa, bo tam podobno jest jakieś połączenie w mitach, ale inni trzymali się tego Herschela i powiedzieli sobie, to niech to będzie kółko z kropką, ale taka literka H tam wpisana. I rzeczywiście niektórzy jeszcze tego symbolu używają do tej pory na pamiątkę odkrycia Herschela. Zresztą nazwę Urana podobno zaproponował chyba syn samego Herschela, tak więc bardzo ładnie wszystko się poukładało i wszystko zostało w rodzinie.
Ale jakby została gwiazda Jerzego, to Jerzy Rafalski byłby zachwycony.
Ale to podobno Jerzy III. To też nie do końca by pasowało, chociaż rzeczywiście każdy by poczuł dumę. Nie, takie właśnie lizusostwo na sferze niebieskiej nie do końca jest dobre, bo przecież wielu astronomów się o tym przekonało, że po prostu czasy szybko się zmieniają, a niestety to, co na niebie, zostaje długo, na wieki. Dlatego musi być naprawdę bardzo ważne i jakoś nie do końca związane z historią tutaj ziemską.
Przypomnijmy, 13 marca 1781 roku William Herschel odkrył Urana, a potem przez długie, długie lata nie wiedzieliśmy o nim praktycznie nic, oprócz tego, że jest, jak pozostałe planety, gwiazdą błądzącą, czyli zmienia swoje położenie na sferze niebieskiej wzdłuż ekliptyki i tyle. I dopiero lata 70., 80. XX wieku przyniosły nam lawinę odkryć.
Oj tak, no była sonda kosmiczna, ale wcześniej zastanawiano się, czy tam coś jest, czy nie ma, czy to jest samotna planeta, a może ma pierścienie, tak jak Saturn, tylko ich nie widzimy. No i właśnie, jak odkryć pierścienie, skoro ich nie widać? No tak, ale przecież jest sobie Uran, a za nim są gwiazdy, no co prawda słabiutkie. A może będzie taki moment, kiedy Uran będzie bardzo powoli przesuwał się na sferze niebieskiej i zakryje którąś z gwiazd. Wyliczono dokładnie, kiedy nastąpi taki moment. Dobra. Astronomowie przygotowali swoje teleskopy i bardzo precyzyjnie obserwowali jasność tej gwiazdy. Okazało się, że gdy Uran zbliżał się do tej gwiazdy, to gwiazda ciemniała, jaśniała, ciemniała, jaśniała. Potem zakrył ją Uran i z drugiej strony to samo ciemnienie i pojaśnienie. I w ten sposób astronomowie zrozumieli, że tam są pierścienie. Ciemne pierścienie, które przesłaniały blask tej gwiazdy, która świeciła za Uranem. Nie widać ich, ale właśnie ta ciemna materia zakryła blask gwiazdy. No i właśnie w ten sposób odkryto pierścienie, chociaż już wtedy wiedziano, że one nie będą tak wspaniałe jak te w przypadku Saturna, no bo po prostu Saturn ma tak ładne pierścienie, że widać je przez teleskop. Ale w ten sposób odkryto pierścienie. Odkryto także księżyce samego Urana. No ale w drodze była już sonda kosmiczna Voyager.
Zanim Voyager doleci do Urana, to jeszcze przypomnijmy, że odkrycie pierścieni planety także nastąpiło w marcu, dokładnie 10 marca 1977 roku, a gwiazda, która pomogła je wykryć, to SAO 1586-87, jeśli ktoś chciałby zapamiętać. No dobrze, minęło kilka lat i do Urana wreszcie doleciał Voyager II.
Sfotografował i przesłał zdjęcia na Ziemię. I wszyscy powiedzieli, łe, tam nic nie widać. No bo rzeczywiście, weźmy zdjęcia z Voyagerów, znajdźmy w internecie, cóż Voyager sfotografował, a no taką błękitną czy turkusową plamę. Żadnych pasów, pierścieni też nie do końca widać, tak wprost od tej strony oświetlonej słońcem. Żadnych chmur. Szkoda, no bo przecież tak, Jowisz, przepiękny świat, prawda? Mnóstwo pasów w atmosferze, kolorowe chmury. Saturn, trochę mniej ciekawostek w atmosferze, ale wspaniałe pierścienie. A tymczasem jesteśmy przy Uranie i właściwie prawie nic nie widać. Niektórzy próbowali zwiększać kontrast zdjęć. I takie zdjęcia jeszcze też można znaleźć w internecie. Widać Urana, widać właśnie taką turkusową plamę i jakieś takie dziwne, też okrągłe duchy. Okazuje się, że to po prostu kurz na obiektywie, czy gdzieś tam w optyce. Niektórzy myśleli, że to może jakieś szczegóły gdzieś tam w atmosferze Urana, ale nic z tego. Tam po prostu niczego nie widać. Ale przede wszystkim zauważono i potwierdzono tę barwę, bo faktycznie Uran był turkusowy. To było właśnie dziwne, no bo skoro Jowisz i Saturn to planety żółtawe, taki odcień bardziej ciepły, no to dlaczego kolejna z nich ma być akurat turkusowa? Oczywiście okazało się, że tam przecież jest mnóstwo metanu w atmosferze i to on właśnie powoduje takie przeniebieszczenie, czy taki odcień turkusowy w atmosferze.
No dobrze, ale też dużo metanu w atmosferze Tytana, na przykład największego księżyca Saturna, występuje i on jest z kolei pomarańczowy.
Nie mam pojęcia, pewnie chodzi o jakieś mieszanki różnych gazów i pewnie też o odpowiednie proporcje, najprawdopodobniej właśnie o to chodzi.
Do rozważań po Uranie powrócimy po muzyce Paula Hardcastle. Celowo szukałem takiej muzyki, która mogłaby zilustrować zimne, błękitno-turkusowe przestrzenie Urana i jego księżyców. I wyszło mi, że Thousand Miles from Nowhere to będzie najlepszy pomysł. Paul Hardcastle i Becky Biggins. W świecie Urana i jego księżyców tak pewnie grałoby radio. Paul Hardcastle, raz jeszcze przypominam.
Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
A my wracamy do rozmowy o tym fascynującym gazowym olbrzymie i jego księżycach.
Mimo tego, że ten świat wydawał się taki trochę nudny, to zaczęto przyglądać się księżycom. Najpierw rzucono okiem na te, okiem kamery oczywiście, na te największe księżyce. I już Miranda już zwróciła niezwykłą uwagę na siebie. No przecież pierwsze zdjęcia, jeszcze nie ostre, jeszcze z dużej odległości, pokazywały, że to jest fascynujący świat. On wygląda jakby był posklejany z kawałków, z takich bloków. Co się stało? No przecież tam nie ma takich ruchów płyt tektonicznych. No przecież to musiałyby być potężne ruchy. Tam musiałoby być bardzo gorąco wewnątrz takiego księżyca, żeby spowodować no właśnie takie spękania. To jest niemożliwe, żeby to były ruchy tektoniczne. Coś się musiało stać. Co? Może coś uderzyło? To była taka pierwsza teoria, pewnie najlepsza. Coś po prostu uderzyło w Mirandę, rozbiło ją na kawałki, a potem wszystkie kawałki posklejały się ponownie. No a potem księżyc przybrał kulisty kształt i dzisiaj widzimy właśnie te dziwne bloki, taki dziwny zlepieniec, który właśnie tworzy nam Mirandę. Sfotografowano z jeszcze większą czułością i z jeszcze większą rozdzielczością. Okazało się, że tam są potwornie wysokie klify lodowe, sięgające wysokości 20 kilometrów. No i oczywiście wyobraźnia ruszyła. Gdybyśmy pomyśleli sobie, że jesteśmy na takiej Mirandzie i gdzieś tam stoimy u góry i pod nami oglądamy taki ogromny kanion, ale potwornie głęboki, gdzieś tam głębokość 20 kilometrów pod naszymi nogami, jakaś może delikatna, bardzo delikatna mgiełka gdzieś tam na dole, albo odwrotnie, wędrujemy takim kanionem, a nad naszymi głowami widać ogromnego Urana, który rozświetla niebo takim turkusowym światłem i gdzieś to światło wpada do wnętrza kanionu. To musi być fascynujący widok, prawda? Tu właśnie wyobraźnia bardzo silnie podpowiedziała. Ale
stojąc na szczycie takiego klifu, trzeba byłoby dobrze dobrać długość liny do bungee.
Gdyby ktoś chciał skakać, no właśnie, na takiej linie. A po co używać gumy, jeżeli byśmy wskoczyli nawet do takiego kanionu i nic nam by się nie stało? No bo przyciąganie grawitacyjne jest naprawdę marne, bo to jest niewielki księżyc, a więc bardzo powoli byśmy spadali, aż w końcu gdzieś tam byśmy, no, osiedli właściwie, można tak powiedzieć, nie uderzyli, raczej osiedli gdzieś na dnie takiego kanionu i nic by nam się nie stało. Tak więc byłby to bardzo długi lot i bardzo ciekawy lot. Kto wie, może kiedyś takie właśnie będą sporty gdzieś tam właśnie w tym świecie Mirandy. Bo to wydaje się fascynujące, a ludzie lubią takie ekstremalne wyzwania. Tutaj znakomicie nadawałyby się klify Mirandy do takich właśnie skoków.
Uran ma aż 27 księżyców. Czy wśród nich są jeszcze tak godne uwagi jak Miranda?
No popatrzmy też na zdjęcia. Też zryte kraterami, też widać jakieś dziwne kaniony. Niektórzy mówią, że być może inne księżyce, które krążą za Mirandą, spowodowały właśnie rozkruszenie tego księżyca, bo być może siły pływowe, naprężenia z jednej strony Uran, z drugiej księżyce być może spowodowały rozkruszenie właśnie Mirandy, trudno powiedzieć. Ale faktycznie to są także ciekawe światy, lodowe światy i także zróżnicowane, także widać tam kaniony, dużo lodu, bo przede wszystkim to są lodowe ciała. No i mnóstwo kraterów, tak więc prędzej czy później, mam nadzieję, że ludzie wylądują na tych światach. Będzie woda na miejscu, bo jest to głównie lód wodny. No i przede wszystkim zróżnicowany świat. Kto wie, może rzeczywiście będą jakieś dziwne zimowe sporty uprawiane właśnie tamtejszym świecie księżyców.
No to teraz powiedz, gdzie są te diamentowe góry lodowe, o których piszesz w swojej książce?
Nie na księżycach.
Bo to dopiero przemawia do wyobraźni, zwłaszcza naszych słuchaczek i jubilerów.
Tak, ale jeżeli byśmy wyłowili taką całą górę lodową, górę diamentową, bo tak należałoby powiedzieć, może rzeczywiście bylibyśmy zadowoleni, ale ceny diamentów natychmiast by spadły, prawda? No dobrze, ale zastanówmy się, ile jest prawdy w tym twierdzeniu. Astronomowie postanowili liczyć, a bardzo lubią liczyć. No i właśnie spróbowali sprawdzić, cóż może znajdować się wewnątrz takiego urana. Spróbujmy poukładać to wszystko logicznie. Jeżeli uran jest turkusowy, to znaczy, że jest tam metan. Metan to związek węgla i wodoru. Gdzieś tam we wnętrzu takiej dużej planety, jaką jest uran, węgiel i wodór powinien się rozdzielić. Węgiel w dużym ciśnieniu powinien stać się płynny, no właśnie, a potem nawet stały. No jeżeli gdzieś tam teoretycznie istnieje ocean węgla, płynnego węgla, no to biegnijmy dalej. A jak się zachowuje woda na Ziemi w stanie płynnym? Ano są kałuże, ale są miejsca, gdzie jest zimno, ta woda zamarza. A jeżeli woda odparowuje, no to gdzieś pojawiają się opary, prawda? A czy coś podobnego może być w przypadku oceanu węgla, tam na uranie, gdzieś wewnątrz, w środku głębokich warstw atmosfery? Niewykluczone, tak powiedzieli astronomowie. Jeżeli rzeczywiście tam się znajduje ocean płynnego węgla, to być może tam faktycznie pływają kry węglowe, a być może tworzą się jakieś góry. Góry, no właśnie, nie lodowe, tylko węglowe. A węgiel w ogromnym ciśnieniu przecież kondensuje się i tworzy diamenty. Kto wie, być może tam pada grat, diamentowy grat, być może tam pływają kry diamentowe, a być może i ogromne góry diamentowe, gdzieś tam wewnątrz bardzo gęstej atmosfery urana.
Uran to niedaleko w skali kosmicznej. Niech Państwo wezmą to pod uwagę. A troszkę poważniej, musimy jeszcze spojrzeć na urana, no właśnie, z naszej ziemskiej perspektywy i z perspektywy mechaniki nieba, mechaniki Układu Słonecznego, no bo uran krąży wokół Słońca w sposób przedziwny.
Popatrzmy na Ziemię, albo inaczej, popatrzmy na nasz globus. Wszyscy wiemy, że oś naszej Ziemi jest odchylona od pionu. No właśnie, no tam w kosmosie może nie ma pionu, ale osie też są poprzesuwane w przestrzeni kosmicznej. To jest zjawisko mniej lub bardziej naturalne. A w przypadku urana oś jest pochylona prawie o 90 stopni. Szaleństwo, w takim razie on się toczy troszeczkę po swojej orbicie, tak niektórzy powiedzieli. No dobrze, ale dlaczego akurat oś tak się pochyliła? Może rzeczywiście doszło tam do ogromnej katastrofy? Gdy Voyager przelatywał blisko planety, zbadał pole magnetyczne. Znowu za pomocą bardzo długiego ramienia, a na końcu niego właśnie był magnetometr. Voyager przelatywał, no a na Ziemi trwały gorączkowo próby złożenia tych wszystkich danych w model pola magnetycznego. Co się okazało? Że pole magnetyczne też jest bardzo dziwne. Ono wcale nie rodzi się wewnątrz, dokładnie w środku planety, tylko jest przesunięte źródłem, czy centrum pola magnetycznego jest miejsce zupełnie oddalone od centrum. To jest dziwadło, jeżeli chodzi o inne planety. Mało tego, bieguny magnetyczne są bardzo silnie odchylone od biegunów rotacyjnych samej planety. Tam się musiało coś stać. I wszystko nagle zaczyna się składać. Proszę popatrzeć. Uran prawie leży na swojej orbicie. Oś ma bardzo silnie pochyloną. Pole magnetyczne przesunęło się, a i Miranda jest pokiereszowana. Może rzeczywiście dawno temu coś dużego uderzyło właśnie w Urana, przechyliło jego orbitę, odsunęło pole magnetyczne. No i także skutki tej katastrofy gdzieś tam są widoczne do dzisiaj właśnie w postaci tych dziwnych śladów na Mirandzie. Kto wie? I znów astronomowie mówią, zresztą nie tylko astronomowie, każdy, kto lubi te odległe planety, zastanawia się, dlaczego do tej pory nie wysłaliśmy kolejnej sondy kosmicznej. Przecież Uran jest faktycznie fascynującym światem. Mimo tego, że naukowcy, którzy zobaczyli pierwsze zdjęcia Urana, powiedzieli, że to bardzo mało ciekawy świat, bo to jest po prostu tylko zwykła turkusowa kula i nie widać żadnych szczegółów. Warto byłoby przygotować kolejną misję.
Oj, przydałoby się polecieć na Urana, tym bardziej, że od naszej jedynej jak dotąd wizyty minęło już trochę czasu. To był dokładnie styczeń 1986 roku, kiedy Voyager 2 zbliżył się do planety i do jej księżyców. No i właściwie wszystko, co detalicznie wiemy o tym świecie, zawdzięczamy właśnie temu próbnikowi. Trzymamy kciuki za pomysły i za powodzenie kolejnych misji, a tymczasem Uran toczy się po swojej orbicie wokół Słońca jak przewrócony bączek. celując biegunem w Słońce, chociaż nie zawsze i nie w permanencji tak jest. Szczęśliwie w tym, że 1977 tak właśnie musiało być, żeby pierścienie Urana były prostopadle ustawione względem Ziemi, prawda?
Oj tak, rzeczywiście. No, przypadki pomagają w odkryciach. No, niektóre oczywiście psują nam obserwacje, ale rzeczywiście w tym przypadku dużo dowiedzieliśmy się na temat tego świata. Pamiętam, siedziałem na przystanku, czekałem na autobus i wtedy właśnie odebrałem Uranię, właśnie bo miałem zaprenumerowaną. I też czekałem na pierwsze zdjęcia Urana, wtedy oczywiście Urania była czarno-biała. Wyciągnąłem Uranię, a tam zdjęcie Urana. No i też powiedziałem, i to jest to, ta zwykła szara plama, no bo przecież tak naprawdę grafika wtedy w Uranii była, no może nie najwyższych lotów. Wyczytałem, że chodzi o turkusowy świat, więc resztę już sobie wyobraziłem, ale to była po prostu zwykła szara plama. I też byłem taki zawiedziony, pomyślałem sobie, no szkoda, tyle czasu się czekało na kolejne zdjęcia, no bo wszyscy chcieli wiedzieć, jak wygląda Uran, no bo tak naprawdę wcześniej no, mieliśmy teleskopy, lunety i wiedzieliśmy, jak wygląda Jowisz, chociażby przez teleskopy, jak wygląda Saturn, ale Urana nikt nie znał, a tutaj takie dziwne, szare zdjęcie z informacją, że tutaj tak naprawdę chodzi o turkusowy odcień.
No proszę, a teraz mamy rok 2017 i Urania wygląda zupełnie inaczej. W pełni kolorowe pismo, bogato ilustrowane i znacznie więcej publikacji, znacznie więcej stron niż wtedy, kiedy prenumerowaliśmy czarno-białe pismo, które miało właściwie tylko ilustrowaną okładkę, a w środku były tylko teksty, prawda?
Okay.
Jak to się wszystko pięknie nam pozmieniało. Zmienia się także Radio Planet i Komet. Oczywiście zmienia się na lepsze, czego świadectwem jest nasz astrokalendarz. Przypominamy, że astrokalendarze na 2017 rok do wygrania w naszym konkursie. Szczegóły publikujemy także w witrynie audycji pod adresem www.radiopik.pl. Multimedialny zaś kalendarz w naszym kanale radio-teleskop.pl na YouTubie. W bonusie polecimy Państwu obserwacje Urana, a one z pewnością udadzą się w lutym. Na razie oszczędzimy Państwu szczegółów, odsyłając do multimedialnego kalendarza astronomicznego na luty. Kalendarz już nieśmiało powstaje, konkretnie rodzą się jego zręby, a na przełomie stycznia i lutego ujrzy światło dzienne kolejny odcinek naszego multimedialnego kalendarza astronomicznego i tam Państwo dowiedzą się, jak zapolować na Urana. Tymczasem zagramy coś na temat Księżyca, bo tak naprawdę to on będzie rozdawał karty na lutowym niebie. When we first collide, the timing wasn't right. I showed you the sign. You disappeared into the shadows. Now you're back again. Telling me you do. You do. Don't you recognize a fellow astronaut? We've been here before. Our movements are elliptical. When you move towards me, you make me lose my cool. It's cruel. So help me, what's the golden rule?
Now is your turn to prove that you're true.
Been to the Moon, Corinne Bailey Rae.
Astro kalendarz.
I nieprzypadkowo pojawia się ten utwór właśnie teraz, no bo jeśli spojrzymy w astro kalendarz na luty, to tak, 1 lutego Księżyc spotyka się z Wenus i Marsem, stworzą piękny, malowniczy trójkąt na wieczornym niebie i 11 lutego półcieniowe zaćmienie Księżyca. Wprawdzie to będzie głęboką nocą z piątku na sobotę, ale ponieważ kalendarz nam sprzyja i większość z nas w każdym razie w sobotę nie pracuje, no to będzie można zerwać tę nockę. No i będzie trzeba uważnie wpatrywać się w Księżyc, bo zaćmienie, jak powiedziałem, półcieniowe, więc tarcza srebrnego globu pociemnieje, ale nie w taki sposób, jak przywykliśmy do tego podczas całkowitych czy częściowych zaćmień. O tym zresztą także mówić będziemy w naszym multimedialnym kalendarzu astronomicznym. 27 lutego to będzie kolejna ciekawostka. 1% Księżyca na niebie. I to będzie najbardziej ekstremalnie cienki Księżyc, na jaki natrafimy w pierwszej połowie roku po nowiu, czyli krótko po zachodzie Słońca. Już teraz proszę się szykować, zwłaszcza ci, którzy bawią się w takie łowienie najmłodszego i najcieńszego zarazem sierpa. To jest doprawdy wyzwalająca wiele pozytywnych emocji konkurencja. Zapraszam przy okazji do kontaktu pod adresem planety@radiopik.pl. Jeśli komuś by się udało upolować taki cienki księżyc, to chętnie zobaczymy zdjęcia i chętnie pokażemy je oczywiście w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Ale to dopiero przypomnę 27 lutego, na razie tylko zajawiamy atrakcję. I wieczór później, 28 lutego, Księżyc ponownie spotka się z Wenus i Marsem, więc będzie to taki kosmiczny rym okalający na wieczornym niebie. Zwracam jeszcze uwagę na kometę 45P Honda Mrkosz-Pajduszakowa. Kometa powinna pojawić się w pierwszych dniach lutego na porannym nieboskłonie. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała po przejściu peryhelium i w zbliżeniu z Ziemią. Nie był to specjalnie okazały obiekt wieczornego nieba w czasie świąteczno-noworocznym. Trzeba było naprawdę mocno się wysilić, aby dostrzec kometę, czy to na zdjęciach, czy to przez lornetkę, ale komety, wiadomo, są jak koty, mają ogony i chadzają własnymi drogami. To tak w skrócie zarysowane atrakcje lutowego nieba, o którym raz jeszcze przypomnę, mówić będziemy w naszym multimedialnym kalendarzu astronomicznym niebawem, a tymczasem...
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Opowiadaliśmy o Neptunie, opowiadaliśmy o jego księżycach. Ile księżyców odkryto przed misją Voyagera?
Ile księżyców Neptuna odkryto przed 1989 rokiem?
Odpowiedź jest prosta. 2. 2 księżyce odkryto przed misją Voyagerów. Tryton i Nereida. Pamiętam, gdy chodziłem jeszcze do podstawówki, miałem książkę o astronomii, właśnie tam była tabelka i ta dwójeczka, ach, zapamiętałem ją doskonale.
I moglibyśmy temat zamknąć i poprzestać na tych dwóch księżycach, gdyby nie pewien wyjątek arcyciekawy. Mianowicie Larissa. Księżyc 7 w kolejności, 5 pod względem odległości od planety, a 7 w kolejności odkryć. Księżyc znaleziony przez Harolda Reitzema i jego zespół w wyniku obserwacji zakrycia niepozornej gwiazdy przez Neptuna w maju 1981 roku. Ponieważ astronomowie nie do końca byli pewni, czy odkryty obiekt jest satelitą Neptuna, to otrzymał on tymczasowe oznaczenie S/1981N1. Bezpośrednio Księżyc został zaobserwowany dopiero wtedy, kiedy sonda Voyager 2 w 1989 roku dotarła do Neptuna i jego księżyców. No i wtedy zmieniono trochę jego oznaczenie na S/1989N2, ale chyba znacznie łatwiej i przyjemniej zapamiętać nam tego satelitę jako Larissę. Byli tacy słuchacze, tak uważni, tak bogato wyposażeni w wiedzę, albo z takim zacięciem poszukiwawczym, że znaleźli i dołączyli Larissę do swoich odpowiedzi, dzięki czemu stały się one najpełniejsze z możliwych. Dwaj tacy słuchacze konkretnie są na naszej liście. Adam Czerniak, jeszcze nie wiemy skąd, ale się dowiemy, mam nadzieję, w ramach mailowej korespondencji. I Sławomir Paprota z Zegartowic. Oni otrzymują nagrody fundowane przez wydawnictwo Multico oraz Europejskie Obserwatorium Południowe, a w bonusie oczywiście astrokalendarze na 2017 rok. A propos astrokalendarzy, to ostatnie egzemplarze mamy w naszej dyspozycji, ale chętnie oddalibyśmy je w dobre ręce i umówmy się w prosty sposób. Kto pierwszy, ten lepszy, pod adresem planety@radiopik.pl. 5 ostatnich egzemplarzy astrokalendarza na 2017 rok. Radzę się śpieszyć, planety@radiopik.pl. Tymczasem zapytamy o Urana.
Myślę, że pytanie też nie będzie trudne. Jak długo trwa zima na Uranie?
Mówimy o tej porze roku, którą sami przeżywamy i która nawet zaznaczyła się dość tęgim mrozem w styczniu, a mrozy na Uranie i w świecie jego księżyców już Państwo wiedzą, że są znacznie tęższe. No i jak długo ta zima tam trwa? To trzeba troszeczkę sobie policzyć, pokombinować. Liczymy zatem na twórcze opracowanie tematu i na odpowiedzi pod adresem planety@radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006, Bydgoszcz, bądź ulica Pod Krzywą Wieżą 10/2 87 100 Toruń, koniecznie z dopiskiem Radio Planet i Komet.
Poczta Radia Planet i Komet.
Słuchacze piszą i ślą zdjęcia. Między innymi Krzysztof Lachowski pozdrawia nas z Wysp Brytyjskich i przesyła sekwencje zdjęć zachodu słońca. Przepiękne, kolorowe fotografie, nasycone barwami, jakie jest w stanie stworzyć tylko natura przy zachodzącym słońcu. To wszystko w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl, zakładka z audycjami i w odnośniku z Radiem Planet i Komet. Już można zobaczyć te zdjęcia. Zresztą nie tylko zachodu słońca, ale również i Wenus na wieczornym niebie. A inny, stały i zaprzyjaźniony z nami słuchacz, Krzysztof Grzelczak, serwuje z kolei księżyc przez teleskop w pierwszej kwadrze, czyli w takim najdogodniejszym, najbardziej plastycznym do obserwacji ustawieniu. Na ten księżyc także warto sobie popatrzeć na stronie Radia Planet i Komet www.radiopik.pl. Pięknie dziękujemy za aktywność naszych słuchaczy, taką zdjęciową, obrazkową, i czekamy na kolejne jej przejawy pod adresem planety@radiopik.pl. Pięknie dziękujemy za dziś.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski. A na zakończenie muzyczny wynalazek podarowany nam przez Adama Droździka. To nie będzie smooth jazz, to nie będzie chill out, to nie będzie elektronika. To będzie coś zupełnie nowego na tej muzycznej ścieżce Radia Planet i Komet. Mianowicie rock symfoniczny albo prog rock. A zabrzmi to wszystko pod szyldem Big Big Train, The Transit of Venus Across the Sun. Nie przeżyjemy już za naszego życia żadnego z tranzytów Wenus na tle tarczy Słońca, ale piękne wspomnienia z 2012 roku pozostają i wzmocnione są taką właśnie muzyką. Zostawiamy Państwa sam na sam z grupą Big Big Train. Do następnego razu.
Time and place, a black drop at the edge of the sun, stars all clouded out, starlight never breaking through. Hear me, dragons taking flight, and demons through the long. The sky all falling in, nothing ever was the same again. Set a course for the stars, reaching out for the far things.
the evening star, the light that guides him home, is fading once again. Set a course for the stars, reaching out for the far things, taking flight to the distance, never meaning to return.
Johnson.